Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry pani prezydent, witam.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Na 10 miesięcy przed wyborami, no tak chyba możemy liczyć, zapytaliśmy gdańszczan, jak oceniają działalność władz Gdańska i co uważają za takie utracone szanse. Te wyniki tych badań będziemy publikować przez kilka dni. I z tego wychodzi tak, że najsłabiej to oceniają poszerzenie strefy parkingowej w mieście, tempo i skalę budowy mieszkań komunalnych i ceny wody i śmieci. I teraz myślę tak. Wy mówicie, wprowadzamy strefy parkingowe, bo tego chcą mieszkańcy. Tak? To oni tego chcą, oni to akceptują. Tymczasem jakby z badań wynika co innego. Wy mówicie, chwalicie się właśnie tym, nie podwyższamy opłat za śmieci i za wodę. A mieszkańcy są niezadowoleni. Pokazujecie, że oddajecie czy odzyskujecie kolejne mieszkania komunalne. Gdańszczanie mówią, że za słabo.
Pewnie wyzwań jest sporo. Myślę, że sezon na badania dopiero się zaczął. Cieszę się, że także publiczne Radio Gdańsk weszło w ten trend. Jesteśmy po dużych badaniach Gazety Wyborczej Przystanek Miasto, które pokazują podobne trendy. Nikt z nas nie lubi płacić za parkowanie. Myślę, że pani redaktor jak jedzie gdzieś i chciałaby zaparkować, tak samo ja wolę nie płacić. I to jest oczywiste. Nikt z nas nie lubi za to płacić. Natomiast każda, tak jak pani powiedziała, każda strefa płatnego parkowania w Gdańsku, każda, jest konsultowana i wprowadzana na wniosek mieszkańców konkretnej strefy. Nie wiem, czy w badaniach obejmujących 500 osób w Gdańsku mogliście państwo tak naprawdę zapytać, nie wiem, mieszkańców ścisłego centrum Gdańska, Wrzeszcza, czy okolic na przykład biurowców w Oliwie, gdzie te strefy są wprowadzane na ich wniosek. Przypomnę także, że dla mieszkańców są bardzo poważne ułatwienia, obniżki. Taki karnet do parkowania w miejscach wyznaczonych kosztuje 120 zł.
Rozumiem, że badanie byłoby takie w pełni wiarygodne, gdybyśmy całą Gdańsk, cały Gdańsk objęli strefą płatnego parkowania.
To być może tak, być może tak. Natomiast to są oczywiste trendy. Znaczy wydaje mi się, że taka prosta obserwacja socjologiczna, jak nie wiem, idziemy na przykład do kościoła, to widzimy, gdzie są zaparkowane samochody. Najczęściej pewnie byśmy woleli zaparkować przy samym ołtarzu. No tacy jesteśmy. Dzisiaj powoli te tendencje musimy w sobie sami zmieniać. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi obywatelami. To także wychodzi w różnych badaniach. Badamy różne aspekty naszych zachowań.
No tak, ale jeśli jesteśmy świadomymi obywatelami, jesteśmy też kierowcami, funkcjonujemy w pewnym mieście, jeździmy po świecie i widzimy, jak to funkcjonuje, to myślę sobie, że gdyby mnie zadano pytanie w takim sondażu, to ja nie wskazałabym, że największym problemem to jest strefa płatnego parkowania w Gdańsku, bo ja jestem świadoma, że nie da się upchnąć w jednym mieście, nie wiem, maksymalnie 3 razy czy 4 razy tyle samochodów. To jednak, a jednak gdańszczanie tak odpowiadają. Coś tu jest nie tak.
Powiem pani tak. Niedawno byłam i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i też te kontakty z władzami samorządowymi mamy szerokie, także na forum różnych organizacji samorządowych. Ten problem jest wszędzie. Problem tego, że najwygodniej nam jest wszędzie podjechać samochodem. No tacy po prostu jesteśmy i dodatkowo nie lubimy płacić za parkowanie. Ja rozumiem, że jest to trudne. Nikt z nas
ale chcę
lubi.
Pani też powiedzieć, nie będziemy się tym przejmować, będziemy realizować politykę właśnie jakby wnioskowaną przez mniejsze grupy mieszkańców, dzielnice i tak dalej i ograniczać tę strefę i właściwie rozszerzać strefę płatnego parkowania, czy bo taka jest polityka miasta.
Tam, gdzie mieszkańcy będą tego oczekiwali, żeby wprowadzić płatną strefę parkowania po to, żeby uporządkować parkowanie samochodów. Pamiętajmy, że ona także temu służy. Uporządkowaniu, pewnej rotacji samochodów, także zmianie nawyków, jeśli chodzi o dojazdy do pracy, to będziemy to robić.
A co z mieszkaniami komunalnymi? Ja mam wrażenie, że to jest taki temat, który fakt pojawia się w każdej kampanii wyborczej, ale też w każdej kampanii wielu kandydatów zawsze obiecuje. Tym razem to my już na pewno zrobimy. A ci z opozycji to już na pewno wybudują dużo, dużo więcej mieszkań komunalnych. Potem niestety realizacja nie jest już taka.
Myślę, że tutaj też mamy do czynienia z pewnym szerokim workiem, co to znaczy mieszkanie komunalne. Bo rzeczywiście nie jest tak łatwo dla przeciętnego badanego odróżnić różne wątki. My przez tą ostatnią kadencję samorządu trwającą do 2014 roku. Mhm. Dziękuję bardzo. Założyliśmy, że zbudujemy w Gdańsku 1000 mieszkań komunalnych. I powiem pani, że na rok przed wyborami te 1000 mieszkań jest. Natomiast to, co jest dzisiaj największym naszym wyzwaniem, to są mieszkania socjalne. Mieszkania o bardzo niskim czynszu, obniżonym standardzie i niestety tutaj ani programy rządowe, ani kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na Towarzystwa Budownictwa Społecznego tej luki nie zapełniają. Mieszkania komunalne w Gdańsku są. Towarzystwa Budownictwa Społecznego...
Ale kolejka też jest, jak rozumiem.
Kolejka jest do mieszkań socjalnych.
Do komunalnych nie?
Nie.
A, to się można nawet zgłosić, jeśli się
spełnia. Można się zgłosić, jeśli się spełnia kryteria.
Zapytaliśmy Gdańszczan także o utracone szanse. I najwięcej osób, bo ponad 40% uważa, że nie wykorzystano możliwości w inwestycjach w służbę zdrowia. Jak rozumiem, to jest taka ocena, że miasto nie zrobiło wiele, żeby nie powiedzieć nic. No bo praktyka, rzeczywistość jest taka, że w pewnym momencie, to oczywiście nie jest historia ostatnich lat, miasto oddało w prywatne ręce przychodnie. Dzisiaj szpitale są marszałkowskie i co robi miasto w zakresie służby zdrowia? Ewentualnie finansuje programy profilaktyczne.
Na pewno programy profilaktyczne.
Bardzo... Gdańszczanie mówią, że źle oceniają
brak inwestycji. Ja się w ogóle temu nie dziwię, bo to są rzeczy, które jeżeli dotykają nas problemy zdrowotne, a jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, to dotykają nas coraz częściej. Jeśli chodzi o to, znaczy tematy zdrowotne nie są tematami, zadaniami własnymi gminy. Ja rozumiem, że to jest trudne do
No właśnie, ale
pojęcia.
Jaki wniosek z tego wyciągnąć?
Ale powiem, co my robimy. Poza programami profilaktycznymi, którymi obejmujemy no, głównie seniorów, w dużej mierze seniorów, czy grupy zagrożone różnymi chorobami i tych programów profilaktycznych jest naprawdę, naprawdę bardzo wiele, to także gmina, miasto Gdańsk stosuje bardzo niskie preferencyjne stawki dla podmiotów realizujących zadania medyczne, czyli tam, gdzie w lokalach komunalnych one są realizowane.
To jest właściwa polityka, biorąc pod uwagę, że mówi się, że ochrona zdrowia to jest nawet niezły biznes.
Wydaje nam się, że to jest to wsparcie, które jeszcze dzisiaj powinniśmy robić. Na pewno jesteśmy na etapie analiz, czy tam, gdzie na pewno trzeba zachować równość podmiotów, tak? No bo tego nie możemy...
Tak, jeśli jedni mają preferencje, inni muszą mieć też.
To jest oczywiste.
Nie wykorzystana możliwość, no to jest właściwie oczywiste w Gdańsku. To nie wiem, czy jest jakieś dziecko, które nie zna problemu smrodu z szadułek. Mija kolejna kadencja w samorządzie, a szadułek jak śmierdzi, tak jak śmierdziało, tak śmierdzi. Może czasem trochę mniej, ale co to za
Bardzo
pocieszenie.
Bardzo dziękuję, że pani to zauważyła.
4 lata zajęło zorganizowanie rozwiązania tego zakrycia dachem. No, ja bym powiedziała, że to nie jest żaden sukces, biorąc pod uwagę, że efekt mamy poznać za rok i tak naprawdę pożyjemy, zobaczymy, jak on będzie.
Powiem tak, śmieci są problemem wszędzie. Znaczy temat śmieci, produkujemy ich po prostu coraz więcej. Znaczy to jest
Ale
tendencja...
Ale nie każde miasto ma taki problem ze smrodem.
Każde miasto ma taki problem, jeśli chodzi o zagospodarowanie śmieci. Powiem, co robimy. Niebawem też będą już kolejne kroki. To, o czym pani powiedziała, czyli budowa całego systemu kompostowni.
Nie za wolno, nie za długo?
Pewnie można szybciej, ale jesteśmy podmiotem publicznym, gminą. Nawet spółka, zakład utylizacyjny jest podmiotem publicznym. Temat wyłonienia wykonawcy budowy kompostowni ciągnie się, żebym pani nie skłamała, pół roku. Przez odwołania wszystkie możliwe, sądy i tak dalej. Inwestycja o wartości około 35 milionów jest atrakcyjna dla,
w tej kadencji już jest 3,5
różnych,
roku, albo ponad
dla różnych podmiotów i niestety tyle się ciągnie. Cieszę się, bo staramy się także o dofinansowanie tej inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy pozytywną ocenę, więc nie wszystko będzie zapłacone z kieszeni podatników gdańskich. Drugi szalenie ważny temat, tak zwana spalarnia, czyli zakład przetwarzania termicznego. Inwestycja, która jest niezbędna, chociaż może nie wszyscy jeszcze do końca to rozumiemy, bo na całym świecie wiemy, że nie ma innego sposobu na
pozbycie się śmieci. No tak, jesteście zdeterminowani do budowy.
Jesteśmy zdeterminowani.
Tak, jest wybrany wykonawca, te wszystkie procedury
no,
się
trwają,
tam
niestety
toczą.
Trwają.
Ale z drugiej strony słyszymy i za chwilę pewnie usłyszymy to w kampanii wyborczej, że chcecie tutaj refundować drogą spalarnię, a za śmieci gdańszczanie będą i tak płacić więcej, bo się na przykład inne gminy nie chcą dorzucić. To będzie kłopot.
Ja myślę, że poczekajmy jeszcze parę dni, może tydzień na rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jesteśmy w trakcie rozmów z gminami. Muszę przyznać, że oferty, te dwie, które zostały złożone i gdzie wykonawcy się biją do ostatniej krwi, konsorcjum niemiecko-chińskie i włosko-francuskie. Mamy ostateczne decyzje rozstrzygnięte sądownie dwa dni temu i przystępujemy do pracy, bo także mamy pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo przyznam, że może nie wszyscy o tym wiemy, że spalarnia będzie podatników Gdańska kosztowała jedynie 5% wartości. I to jest, myślę,
bardzo ważna rzecz, bo ta spalarnia ma stanąć w Szadułkach. Szadułki to i tak są już dotknięte właśnie tym nieszczęsnym smrodem, a za chwilę będzie tam spalarnia, a to jest coś, co budzi kontrowersje.
Budzi, na pewno budzi. Ja byłam w kilku spalarniach w różnych częściach Europy i spalarnie dzisiaj są budowane w takiej technologii, że one nie wytwarzają żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi ani środowiska. Są takie technologie spalania odpadów, z którymi nic innego nie możemy zrobić, jak tylko je spalić, które są naprawdę bezpieczne.
Pani prezydent, myśmy nie zadali pytania dokładnie o budżet obywatelski, bo uznaliśmy, że może byłoby za zbyt szczegółowe, ale myślę, że gdyby padło pytanie szczegółowe o budżet obywatelski, to nie byłoby to pozytywnie ocenione. Dlaczego jest tak, że właściwie po kilku tygodniach dyskusji, krytyki, że zmasowanej krytyki pod adresem miasta, dlaczego wciąż są wątpliwości? Dlaczego nie można tej sprawy, po pierwsze w jakimś dialogu, ale do końca jakby tak... Mam takie poczucie, że ona nie jest do końca wyświetlona, że to są jakieś teraz grupy wzajemnego braku zaufania. O.
Ja powiem tak, możemy mieć poczucie braku dialogu, bo o nim za dużo publicznie nie mówimy. Ilość spotkań, które odbywają się ze wszystkimi wnioskodawcami, pamiętajmy, że jest jeden wnioskodawca, który jest wyjątkowo głośny i ja rozumiem, ma pełne prawo do walki o swój projekt i o przekonanie gdańszczan do głosowania
gdyby
na
nie,
ten
oni,
projekt.
To byśmy pewnie do dziś nie wiedzieli.
I ja to tak. Panu Jackowskiemu powiedziałam, że ta obywatelska postawa, ale obywatelska ona była tylko w tym zakresie, kiedy zwrócili uwagę na błąd informatyczny. Bo dzisiaj podważanie budżetu obywatelskiego przez tą grupę tak naprawdę służy obniżeniu zaufania do tego i tak z trudem budowanego projektu.
To miasto nic nie zrobiło w tym kierunku, żeby obniżyć zaufanie, a organizacja
Nie mówię tego. My staramy się to zaufanie odbudować. Być może nie wszyscy są zadowoleni z rozwiązania, które wybraliśmy. W listopadzie, kiedy spotkaliśmy się z przedstawicielami wnioskodawców, przypomnę, że projektów głosowanych było 297. Ponad 100 osób, 100 przedstawicieli wnioskodawców przyszło na spotkanie, gdzie wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak z tego problemu, trudnego problemu wybrnąć. Nie wszystkim to się podoba. Ja powiem, dzisiaj trwa głosowanie od poniedziałku, a z tych 15 211 osób, które są uprawnione do dodatkowego głosowania, do rozdysponowania swoich punktów, udział wziął już ponad 2000, więc myślę, że to jest niezły wynik. Staramy się to zaufanie odbudować. Dzisiaj już mamy kolejne spotkanie dotyczące przyszłego budżetu obywatelskiego właśnie w kontekście systemu informatycznego, na które też serdecznie zapraszam.
A jeśli mówimy o takich organizacjach właśnie społecznych, tych, które działają w Gdańsku, ich jest mnóstwo, organizacji pozarządowych i tak dalej, ale jest kilka takich, które mam wrażenie szczególnie patrzą wam na ręce i są jakby krytyczne. To jest zarówno w zakresie budżetu obywatelskiego, ale także forum Gdańsk. Ja nie widzę otwartości mimo wszystko na taki dialog. Raczej to jest takie, mam wrażenie, działanie. Mamy kryzys, no to jakoś trzeba ten kryzys zażegnać.
Powiem tak, to, że jest bardzo dużo organizacji pozarządowych w Gdańsku, uważam, że jest naszym sukcesem. To także zaprezentowane jest w różnych badaniach, bo jesteśmy dosyć obywatelskim miastem. W sumie dobrze, no tu się narodziła nowa Polska. To, że organizacje pozarządowe patrzą władz na ręce, trzecia władza media, czwarta władza organizacje pozarządowe, to bardzo dobrze. Rozumiem, że niektórzy by chcieli, żeby pod wpływem dyskusji wywołanej przez jedną czy drugą organizację zostały zmienione jakieś decyzje. Nie zawsze jest to możliwe. I Forum Gdańsk, także w waszych badaniach prezentowanych dzisiaj, jest tematem, kiedy patrzymy na to szerzej, na zagospodarowanie Śródmieścia, jest odbierane przez, zdaje się, większość
to
osób
prawda.
Pozytywnie.
Zastanawiałam się, dlaczego tak jest. I myślę sobie tak, że może właśnie gdańszczanie, patrząc, że był tam przez lata parking albo nic,
i
to wolą, żeby tam było coś. Ale to nie... właściwie to, że gdańszczanie chcieliby, żeby tam było coś, żeby to było funkcjonalne, że tam można było fajnie spędzić czas, to nie oznacza, że wszystko jest w porządku, tak? To nie oznacza, że oni akceptują, nie wiem, betonowanie Raduni. To nie oznacza, że oni nie słyszą zastrzeżeń, które formują różne organizacje. To nie znaczy, że wojewódzka konserwator zabytków nie ma do tego zastrzeżeń. To nie jest tak, że wszystko jest czyste i jest okej. Okay.
Tego też nie powiedziałam, pani redaktor. Trwają wszystkie możliwe kontrole, właśnie także konserwator zabytków, różne postępowania w różnych izbach kontrolnych. Natomiast także myślę, że dzisiaj poczekajmy na rozstrzygnięcie tych niezależnych organów. To, co my jako miasto także zrobiliśmy, to zleciliśmy audyt tych wszystkich decyzji budowlanych, pozwoleń pod kątem legalności. I tutaj to, do czego niektórzy zgłaszali zastrzeżenia, przez niezależną kancelarię, poważną, dużą kancelarię zostało zbadane i potwierdzona została prawidłowość i legalność tych decyzji. Ja myślę, że poczekajmy to już naprawdę nie tak długo, na wiosnę, na otwarcie Forum Gdańsk i wtedy je ocenimy.
No tak, tylko że pewne już rzeczy są właściwie nieodwracalne. I na koniec, w poniedziałek będziemy publikować wyniki badania, kto wygra według tych respondentów, których pytaliśmy, wybory do Rady Gdańska, a we wtorek kto ma największe szanse na wygraną w wyborach bezpośrednich, czyli na prezydenta Gdańska. Ponieważ żadna z głównych partii nie jest w stanie się zdecydować, kogo ma wystawić w tych wyborach, więc zapytaliśmy o 3 kandydatów z PiS i 3 kandydatów z Platformy Obywatelskiej. Pani myśli, kto ma największe szanse? Jak to wychodzi w badaniach? Ma pani już te badania, o których, tajemnicze badania, o których się mówi, że robi Platforma Obywatelska i na ich podstawie zdecyduje, kto będzie tu kandydatem?
Z tego, co wiem, to te badania jeszcze nie zostały przeprowadzone.
Platformowe?
Te platformowe. Natomiast wydaje mi się, że także te badania, o których dzisiaj na antenie Radia Gdańsk rozmawiamy, pokazują, że miasto jest dobrze zarządzane i nawet pewnie różne kontrowersyjne decyzje, bo mnie bardzo zdziwiło pozytywnie, nawet zaskoczyła taka bardzo dobra ocena polityki kulturalnej, ale to są świadome decyzje. Europejskie Centrum Solidarności, startowanie Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Znaczy, nie ma szczegółów, bo kto wie, czy to nie jest tak, że na przykład taki gdańszczanie myśli sobie Muzeum II Wojny Światowej, Teatr Szekspirowski, Teatr Wybrzeże i tak dalej.
Ale prywatne inwestycje takie jak, nie wiem, Manesz na przykład, które też są na mapie Gdańska, powstają inne. Znaczy to jest też tak, że inwestycje publiczne dają zaczątek do inwestycji prywatnych. A wracając do preferencji wyborczych. Wydaje mi się, że te badania pokazują, że miasto idzie w dobrym kierunku. Miasto od wielu lat jest zarządzane przez Pawła Adamowicza, jego współpracowników i Platformę Obywatelską.
I pani liczy, że Platforma postawi na Pawła Adamowicza?
Tak, na to liczę.
A jak zamierzacie, jeszcze ostatnie zdanie, przekonać nie swoich wyborców, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, do koncepcji, żeby wybrać nie wiem, Pawła Adamowicza lub kogokolwiek innego. Czy to w ogóle myślicie o tym, czy nie? Nie. Trzeba utwardzać swój elektorat.
W kampanii wyborczej najczęściej mówi się do wyborców niezdecydowanych, bo to jest ta szansa, których można przekonać. Twardy elektorat PiS-u, który wierzy w ten kierunek, w którym dzisiaj jest prowadzona Polska przez Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że będzie bardzo trudno przekonać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.